Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 21 października. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz chcę zapytać Wojtka Szackiego, czy Zjednoczona Prawica ma przyszłość. Oraz kiedy odbędą się najbliższe wybory. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, no chyba pierwsze pytanie, które nasuwa się, brzmi, czy rząd Mateusza Morawieckiego, a wraz z nim PiS, jest w stanie przetrwać rozpędzającą się pandemię.
No pytanie, czy Zjednoczona Prawica ma przyszłość? Na takie pytanie trzeba odpowiedzieć, że tak, tylko pytanie, czy to jest przyszłość liczona w tygodniach, miesiącach czy latach. I z tego, co wiem i z tego, co czuję, to mogę powiedzieć tyle, że nie sądzę, żeby ten układ dotrwał do końca kadencji. Natomiast oczywiście pandemia wszystkie te procesy rozkładowe może przyspieszyć.
To zakończymy.
Chyba tak.
No dobrze, ale wróćmy może do tej pandemii i jakby zachowajmy wnioski na koniec tej rozmowy. Teraz powiem parę rzeczy oczywistych. Problemy ochrony zdrowia się piętrzą. Moim zdaniem nadchodzi lockdown, większy lub mniejszy. Na razie jest to lockdown w formie salami, ale moim zdaniem koniec końców on po prostu staje się lockdownem właściwym. Za progiem jest też kryzys gospodarczy, prawdopodobnie dużo większy niż jesteśmy w stanie sobie teraz w stanie to wyobrazić. Widać spadki sondażowe i widzimy już takie kroczące spadki, ale wydaje mi się, że ten trend dosyć szybko zacznie przyspieszać. No więc teraz moje pytanie brzmi, czy ty wyobrażasz sobie, że nie wiem, na przykład, że wjedzie nam scenariusz wymiany premiera, wyrzucania kluczowych ministrów, Jarosław Kaczyński staje na czele rządu, a może coś innego się wydarzy? Znaczy, jak rząd przeżyje te najbliższe miesiące?
Eksperci są zgodni, a także politycy, z którymi rozmawiam, że sytuacja będzie coraz gorsza, że wkrótce tych zachorowań będzie jeszcze znacząco więcej. Dzisiaj pękła granica 10 tysięcy i powstają tymczasowe szpitale lub też zgłaszana jest gotowość ich budowy w różnych województwach. I po takim okresie wakacyjnym i wrześniowym, gdy jeszcze nie do końca było wiadomo, co nas czeka i gdy tak naprawdę niewiele się działo w sferze pandemii, teraz ta sytuacja przyspiesza. Nie wiadomo, jak bardzo przyspieszy. Wiadomo, że będzie przyspieszała, pogarszała się i że będzie miało to konsekwencje dla całej klasy politycznej, bo te spadki sondażowe dotyczą wszystkich polityków, ale chyba najmocniej jednak uderzą w rządzących, bo to oni odpowiadają i będą odpowiadali w oczach opinii publicznej za sytuację, przy czym im bardziej ta sytuacja będzie w Polsce gorsza niż w krajach innych, a w tym momencie niestety wiele wskazuje na to, że już tak się zaczyna dziać, no to tym bardziej rządzący będą na tym tracili. No w pierwszym rzędzie oczywiście Mateusz Morawiecki, który jest nie tylko ważnym politykiem partii rządzącej, ale przede wszystkim po pierwsze premierem, a po drugie ma decydujący wpływ na walkę z pandemią, jest twarzą tej walki, ma związanego ze sobą ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, więc siłą rzeczy to premier będzie najbardziej odpowiedzialny i najbardziej będzie tracił. Tym bardziej, że pewnie w Zjednoczonej Prawicy i w samym PiS-ie jest wiele osób, którym zależy na takim scenariuszu. I już teraz, rozmawiałem przed chwilą z jednym posłem PiS-u, zwrócił uwagę na to, że premier jest tym wszystkim sam, że nie ma wrażenia, że partia, rząd i partie koalicyjne stoją murem za premierem, wspierają go, pokazują, że są razem. Premier jest trochę siłą rzeczy, a trochę działaniami kolegów i koleżanek wystawiony na strzały.
No dobrze, ale to wyobraź sobie, że no przyjmijmy taki scenariusz za 3 miesiące. Pandemia nadal trwa. Liczba zarażonych jakoś specjalnie się nie zmniejsza, wręcz przeciwnie. Znaczy w pewnym momencie się wypłaszcza, ale wypłaszcza się na wysokim poziomie. Ochrona zdrowia sobie nie radzi z sytuacją. Ludzie umierają. Szpitale tymczasowe się mnożą. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, będę powtarzał to pytanie, że Jarosław Kaczyński stwierdza w tym momencie, że trzeba podziękować Mateuszowi Morawieckiemu za służbę i tu rozumiem, że są różne możliwe scenariusze. On na przykład przejmuje stery władzy albo na przykład wyznacza Mariusza Błaszczaka i przechodzimy na tryb wojskowo-kryzysowe zarządzania sytuacją w kraju.
No, wyobraźmy sobie całkiem możliwą sytuację, że za 3 miesiące zaufanie do premiera stopnieje do powiedzmy 20%, że na przykład liczba, czy też odsetek zwolenników rządu spadnie do 25% i akceptacja dla faktu, że Mateusz Morawiecki jest premierem, jest takie pytanie w Cebosie, spadnie do 26%, czyli będą to bardzo poważne spadki i prawdopodobnie będzie tak, że premier będzie miał wyraźnie niższe notowania niż PiS. Wyobrażam sobie, że PiS też będzie tracił, ale że nie straci aż tak bardzo. Natomiast notowania premiera będą istotnie słabsze niż notowania samego PiSu, a na razie jest inaczej. Na razie to rząd i premier w sondażach stoją nieco wyżej niż PiS. I też Mateusz Morawiecki cieszy się zaufaniem wciąż nieco wyższym niż poparcie dla PiSu. I wtedy będzie jasne, że premier jest balastem dla rządu, dla Jarosława Kaczyńskiego. Cały jego kapitał polityczny będzie zużyty na walkę z epidemią, a jeśli większość opinii publicznej uzna, że premier nie podołał temu zadaniu, najważniejszemu w swojej karierze politycznej, no to moim zdaniem nie będzie miał już przyszłości jako szef rządu.
No dobrze, to teraz przenieśmy się proszę do Sejmu. Ja odnoszę niekiedy wrażenie, że PiS stracił kontrolę nad większością sejmową. Te wnioski wyciągam z prac nad Piątką dla Zwierząt w Sejmie i w Senacie, ale no też widzieliśmy przy paru innych sytuacjach, że nie zawsze Zjednoczona Prawica głosuje zgodnie pod dyktando i tak, jak tego by sobie życzyły władze partii. Czy uważa, że PiS nadal ma większość w Sejmie?
No, rozmawiamy dzień po przegranym głosowaniu w sprawie odroczenia obrad Sejmu. 28 posłów PiSu miało jakieś ważniejsze obowiązki niż głosowanie, w tym Jarosław Kaczyński, z czego nie można jeszcze wywieść wniosku, że PiS stracił większość. Natomiast są pewne sygnały, i to całkiem liczne, że ta większość się kruszy. Mówię tutaj nie tylko o tej Piątce dla Zwierząt, ale również o tym, że na przykład posiedzenia Sejmu są bardzo rzadko zwoływane, tak jakby PiS się obawiał o tę większość. To jest jedna poszlaka. Druga poszlaka, że mamy już drugą połowę października i z jesiennej ofensywy programowej, do której PiS miał przystąpić po rekonstrukcji rządu, jeszcze nic nie było. Czytam teraz wywiad z Jarosławem Kaczyńskim w Gazecie Polskiej i on mówi, że trwają prace koncepcyjne, że jest spór na przykład o ustawę o sądach, że jest jakaś koncepcja budowana przez ludzi z Pałacu Prezydenckiego, z którą to koncepcją Jarosław Kaczyński się raczej nie zgadza, ale jest druga koncepcja. Pytany o ustawę medialną mówi, no tutaj też są jeszcze prace, zastanawiamy się nad wzorcami francuskimi. Okej, wzorce francuskie, no to ja mam wrażenie, słyszę od kilku miesięcy.
To w 18 było.
Nawet od 2 lat. Więc rzeczywiście tak jakby Jarosław Kaczyński i cała góra PiSu zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak, że ta większość jest niepewna, że nie ma w Sejmie, nie ma w parlamencie, a także być może w Pałacu Prezydenckim wystarczająco dużo narzędzi, żeby uchwalać takie ustawy, które im się marzą.
No właśnie, bo to jest taka sytuacja, gdzie my zawsze żyliśmy w przekonaniu, że większość sejmowa to jest liczba posłów w klubie na przykład, tak? Znaczy, że w klubie Zjednoczonej Prawicy jest 235 posłów, w związku z czym PiS ma, czy tam Zjednoczona Prawica ma większość. Rozumiem, że to, co się teraz dzieje, to jest krocząca utrata większości, to znaczy, że każda ustawa jest potencjalnie beczką prochu, bo nie wiadomo, kto jak zagłosuje i które środowisko w tym momencie, mówiąc potocznie, fiknie. I tych środowisk, co więcej, robi się nam coraz więcej. Bo są koalicjanci, o których jeszcze za chwilę porozmawiamy. Jest ta część taka technokratyczna rządu, Mateusz Morawiecki, ministrowie. I tutaj rozumiem, że Mateusz Morawiecki raczej jest podporządkowany woli Jarosława Kaczyńskiego. No ale rozumiem też, że mogą się zdarzyć sytuacje, w których Mateusz Morawiecki jednak oponuje albo jego ministrowie jednak...
Tak, to się nie musi objawiać, bo jak rozmawiamy o większości, to można rozmawiać o większości w sali sejmowej, w głosowaniu, ale my jeszcze pewnie wielu rzeczy nie wiemy, które się dzieją przed głosowaniem albo zamiast głosowania, czyli gdzieś jakieś kulurowe ustalenia, rozmowy w gabinetach rządowych, partyjnych. Myślę, że tam jest coraz więcej uwarunkowań i coraz więcej problemów. No, z czegoś ten deficyt projektów ustaw wynika.
Ta układanka, która kiedyś miała 20 kawałków, teraz ma 2000, a jeszcze tego powoli staje się 3D. Więc do tego mamy jeszcze Pałac Prezydencki, no i to środowisko Jana Krzysztofa Ardanowskiego, o które chciałem cię zapytać. Czy tu tworzy się oddzielne koło, frakcja? Co się dzieje wokół Jana Krzysztofa Ardanowskiego?
Ja nie rozmawiałem z nikim z otoczenia byłego ministra rolnictwa, ani z nim samym niestety. Więc tutaj muszę trochę bazować na tym, co mówią ludzie z PiS-u, a także z partii koalicyjnych i na obserwacji faktów. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński podjął próbę spacyfikowania tego środowiska poprzez ustępstwa, czyli zdecydował się na daleko idące poprawki do piątki dla zwierząt, które bardzo odwlekają w czasie wejście w życie tej ustawy, zwiększały też zakres odszkodowań.
No ale zdaje się, że nie idą dostatecznie daleko, bo jednak w Senacie...
Właśnie, do tego chciałem nawiązać. W Senacie 7 senatorów PiS-u było, w tym jeden z Solidarnej Polski, wciąż głosowało przeciw nawet tak zmodyfikowanej ustawie i to by wskazywało na to, że to jest jednak bunt nie tylko w sprawie tej ustawy dla zwierząt, tylko po prostu polityczny rozłam w PiS-ie, i w którym Ardanowski szukał pretekstu do zbudowania jakiegoś swojego środowiska, znalazł jakiś sztandar, wokół którego część tych buntowników może się gromadzić. I z PiS-u dochodzą wieści, że on może liczyć na nie wszystkich z tych posłów, którzy głosowali razem z nim w sprawie ustawy 18 września w Sejmie, ale że tych 7 pewnie znajdzie. A jeśli by znalazł 7 posłów, no to PiS, wracamy do większości, tej większości by nie miał.
Co to oznacza właśnie dla tej jesiennej ofensywy programowej? To znaczy, które z tych ustaw są w związku z tym zagrożone? Co się może wydarzyć w Sejmie? Co z jednej strony jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co było planowane, a jakie są ewentualne zmiany, które mogłyby wejść bokiem, których nie przewidujemy?
Właśnie jestem po ciekawej rozmowie z jednym politykiem PiS-u, który uprzytomnił mi, że parlament niespiesznie, ale jednak zajmuje się projektem senackim w sprawie likwidacji Rady Mediów Narodowych. Przypominam, Rada Mediów Narodowych to jest takie kilkuosobowe ciało, które zajmuje się między innymi nominacjami w mediach publicznych. I szefem rady jest Krzysztof Czabański, jest tam też posłanka Joanna Lichocka między innymi. No i Senat wymyślił, żeby to ciało znieść. Sprzyjałby takiemu rozwiązaniu Andrzej Duda, ponieważ wówczas kompetencje Rady Mediów Narodowych przejęłaby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w której prezydent ma swoich przedstawicieli i bez których żadne uchwały nie mogą przechodzić. A z kolei, jak wiemy, Jan Krzysztof Ardanowski jest może nie bliskim przyjacielem, ale jest w dobrych relacjach z Pałacem Prezydenckim i prezydentem. I gdyby powstało takie koło, no to rozumiem, że jednym z pierwszych efektów jego działalności byłoby poparcie likwidacji Rady Mediów Narodowych przy pewnie cichym wsparciu Andrzeja Dudy.
To wszystko oznacza, że Jarosław Kaczyński ma coraz bardziej związane ręce i coraz ma mniej ruchów. Każdy skuteczny polityk gra w te gry polityczne w taki sposób, żeby tych ruchów mieć jak najwięcej. Teraz, moje pytanie do ciebie brzmi, jak sobie z tym poradzi Jarosław Kaczyński? To znaczy, czy uważasz, że Jarosław Kaczyński, mimo tych rosnących ograniczeń, tej coraz trudniejszej sytuacji, będzie jednak zachował się racjonalnie, czyli de facto pozwalał tej coraz słabszej większości trwać i na przykład w związku z tym zakopie piątkę dla zwierząt w pracach Komisji Sejmowej, czy jednak będzie dążył do przesilenia i w pewnym momencie stwierdzi, że musi przełamać te narastające trudności, bo inaczej siłą rzeczy i tak prędzej niż później przegra?
Odrobinę ucieknę od tego pytania, ale postaram się to zrobić jak najmniej ostentacyjnie. Otóż ja się PiS-em zajmuję lat pewnie z 10 i chyba po raz pierwszy, a śledziłem tę partię nawet gdy była w opozycji, po raz pierwszy z jej trzewi dochodzą takie głosy, że prezes nie do końca ogarnia rzeczywistość, że stracił kontakt z rzeczywistością, że nie działa racjonalnie. Po raz pierwszy jest tak, że te głosy o sukcesji, następcach, o tym, że Jarosław Kaczyński przestaje działać w zrozumiały sposób, dochodzą z samego PiS-u. To jest moim zdaniem bardzo ważne i kluczowe też dla zrozumienia postawy takich ludzi jak Jan Krzysztof Ardanowski. Moim zdaniem po prostu wiele ośrodków władzy, czy też wielu polityków po prostu przypuszcza, spodziewa się, że te czasy po Jarosławie Kaczyńskim nadejdą szybciej niż nam się zdaje i zaczyna się pod to ustawiać. No, Zbigniew Ziobro wojuje z Mateuszem Morawieckim nie tylko dlatego, że nie przypada za premierem, ale jest to również jego metoda na zaplanowanie przyszłości, czy też ukształtowanie przyszłości po odejściu z polityki Jarosława Kaczyńskiego. Jan Krzysztof Ardanowski robi pewnie to samo, zresztą być może jest to element tego samego procesu, czyli że Jan Krzysztof Ardanowski nie jest całkiem samodzielny w tym, co robi.
To ja cię jeszcze uratuję przed odpowiedzią na moje pytanie i dopytam, czy twoim zdaniem Jan Krzysztof Ardanowski właśnie jest politykiem podmiotowym? To znaczy, czy to jest tak, że to jest polityk, który ma pełną świadomość tego, co robi, rzeczywiście buduje dla siebie jakąś przyszłość w polskiej polityce, czy jednak na fali zdenerwowania i niezadowolenia tym, co się wydarzyło wokół Piątki dla Zwierząt, on zaczął się budować i gromadzić wokół siebie innych nieszczęśliwych posłów PiSu, a to jest wykorzystywane przez inne środowiska w Zjednoczonej Prawicy.
Skłaniałbym się ku tej drugiej tezie. W każdym razie Jan Krzysztof Ardanowski nigdy nie przejawiał temperamentu lidera, czy też zdolności lidera politycznego. No, oczywiście nie mogę całkiem wykluczyć, że nagle coś w nim drgnęło i poczuł się potencjalnym przywódcą. Ale sądzę raczej, że to jest element większej gry i myślę, że gdzieś bliżej lub dalej od Jana Krzysztofa Ardanowskiego są Zbigniew Ziobro i Beata Szydło.
No dobrze, to teraz wróćmy do mojego pytania, przed którym uciekasz. To znaczy, czy Jarosław Kaczyński zachowa się racjonalnie i będzie grał w grę kompromisów i ustępstw po to, żeby utrzymać możliwie długo większość w Sejmie? Czy jest tak, jak niektórzy twoi rozmówcy tobie sugerują, to znaczy, że Jarosław Kaczyński traci kontakt z rzeczywistością i traci jedną ze swoich przewag nad innymi politykami, czyli kierowanie się zawsze dobrze pojętym własnym interesem politycznym i inteligentną racjonalnością, i jednak będzie dążył do przesilenia i to spowoduje przyspieszone wybory.
No pytanie, co jest racjonalne z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, bo to może być albo kupowanie czasu i trwanie, załatwianie tych spraw, które są do załatwienia w inny niż ustawowy sposób, albo uchwalanie takich ustaw, co do których będzie można na bieżąco znajdować poparcie w Sejmie i rezygnacja z niektórych celów, których się nie da osiągnąć przy braku większości. Tutaj na przykład patrzę na Trybunał Konstytucyjny, który jeśli orzeknie w sprawie aborcji jutro, pokaże, że można rządzić również bez ustaw, w inteligentny sposób, wykorzystując fakt podporządkowania sobie Trybunału pani Przyłębskiej. Kiwasz głową.
No bo to jest takie rządzenie, trzymając się ręką za prawe ucho. No to tak można sobie rządzić w kwestii ustawy aborcyjnej, ale tak na dłuższą metę to nie wydaje mi się, że bez jednak Sejmu i bypassując ogólnie konstytucyjne organy, jakoś kombinując jak koń pod górę, można szczególnie w tych niełatwych czasach jednak funkcjonować w polityce dłużej niż przez chwilę. I chyba Jarosław Kaczyński musi zdawać sobie z tego sprawę.
Tak sądzę. No, na pewną racjonalność wskazuje właśnie fakt, że te posiedzenia Sejmu są rzadko, że nie ma teraz projektów ustaw innych niż covidowe. Myślę, że Jarosław Kaczyński pewnie zdaje sobie sprawę po pierwsze, że partia mu zaczyna brykać, że jest skazany na wojnę ze Zbigniewem Ziobrą. Jeśli nie chce, a chyba nie chce, żeby Zbigniew Ziobro był jego następcą, o tym pewnie już ze dwa razy mówiliśmy w naszych podcastach, to musi pójść na wojnę ze Zbigniewem Ziobrą i to na taką wojnę, żeby z Ziobry nie został kamień na kamieniu i jego partii. I to wszystko musi się wydarzyć przed ułożeniem list wyborczych na kolejne wybory. Czyli krótko mówiąc, sądzę, że ten układ, który teraz widzimy, przypieczętowany oczywiście uroczystym podpisaniem umowy koalicyjnej, nie dotrwa do końca kadencji. A czy to się wydarzy w 2020 czy 2021 roku, czy też tuż przed zaplanowanymi na 2023 rok wyborami? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. To będzie zależało w dużej mierze od czynników niezależnych od Jarosława Kaczyńskiego. Między innymi od tempa zużywania się rządu, które będzie z kolei zależne od tego, jak będzie się rozwijała pandemia w Polsce. To będzie zależało od sondaży partyjnych. Wiadomo, że jeśli PiS na przykład straci teraz 5, 6, 7 punktów procentowych, no to wielu posłów zacznie się zastanawiać nad swoją przyszłością i zacznie szukać jakiegoś innego miejsca. I taki na przykład Jan Krzysztof Ardanowski mógłby zacząć na tym budować jakąś rebelię posłów z tylnych ław, którzy i tak by wiedzieli, że się nie załapią do przyszłego Sejmu. Jeśli zacznie być oczywiste, że opozycja, nie wiem, jakaś koalicja Szymona Hołowni i Platformy Obywatelskiej, być może z PSL-em, będzie miała szansę na samodzielną większość, no to wyobrażam sobie, że Jarosław Gowin zacznie budować mosty między Porozumieniem a taką opozycją i nie będzie popierał ustaw, które by te mosty mogły zbombardować. Krótko mówiąc, jeśli pojawi się na stole jakiś hardkorowy projekt dotyczący mediów albo sądów, to wyobrażam sobie, że Jarosław Gowin nie będzie takich rozwiązań popierał, które by zamknęły mu drogę do jakichś rozmów na przykład o startowaniu z list PSL-u albo utworzeniem jakiegoś wspólnego frontu.
Chciałem ciebie zapytać jeszcze na koniec o relacje z koalicjantami, które z mojego oglądu nazwałbym jako suboptymalne. I tak, jak słucham sygnałów ostatnich tak naprawdę dni, w Dzienniku Gazecie Prawnej czytam, że Jarosław Gowin twierdzi, że zagłosuje przeciw piątce dla zwierząt. Patrzę na profil TVP Info, który zarzuca ministrowi Kowalskiemu umizgi do Konfederacji. To jest ich język, nie mój. Widzę, że antysędziowski profil CastaWatch zarzuca Ministerstwu Sprawiedliwości opieszałość w reformowaniu sądów. Mam wrażenie, że widzimy wiele mikrosygnałów, które by sugerowały, że jednak idzie przesilenie i niezależnie od tego, co chce Jarosław Kaczyński i PiS, to, że coraz gorsza robi się ta atmosfera w koalicji. Czy myślisz, że tu dojdzie do kolejnego konfliktu i czy ten konflikt zakończy się wojną?
Odpowiem na twoje pytanie o przyszłość Zjednoczonej Prawicy słowami Jarosława Kaczyńskiego, który w Gazecie Polskiej mówi tak. Wszelkie racjonalne przesłanki przemawiały za tym, byśmy przynajmniej najbliższe 3 lata do wyborów parlamentarnych ze sobą przetrwali. Ale w polityce jest też zawsze obecny element irracjonalny, związany z jakimś osobistym nastawieniem, ambicjami, konkurencją, która przekracza miarę. Mimo wszystko jestem dziś optymistą i choć oceniam kryzys jako bardzo poważny, tak samo oceniam także podpisane między nami porozumienie. Nie powiem dziś, że Zjednoczona Prawica na 100% dotrwa do końca kadencji. I tyle mówi Jarosław Kaczyński. Myślę, że to jest dość szczera deklaracja, ponieważ nie może pewnie powiedzieć więcej, natomiast wyraźnie sugeruje, że nie jest tak, że Zjednoczona Prawica jest nam dana raz na zawsze.
Oraz mówi, że jeżeli miałoby dojść do konfliktu, który by spowodował rozpad Zjednoczonej Prawicy, to nie będzie jego wina, tylko będzie to wina koalicjantów, ponieważ on bardzo chce, podpisał dobrą umowę, a to oni fiknęli. Tak czytam te słowa. To znaczy, to z jednej strony jest groźba, a z drugiej strony jest wyprzedzające wytłumaczenie nadchodzącego konfliktu.
Tak, no ten blame game będzie na pewno grana w momencie, gdy już ten związek się rozsypie.
No dobrze, bo tak rozmawiamy troszkę chaotycznie, przeskakujemy z wątku na wątek, z tematu na temat, a ja sobie myślę, że fajnie by było, żebyśmy spróbowali jakoś to podsumować i podjąć próbę zestawienia słuchaczy z jakimiś wnioskami. Może ja zacznę, a potem tobie oddałbym głos. Rozmawiałem niedawno z człowiekiem, którego postrzegam jako eksperta od tego, co się dzieje w PiS-ie. Jest to człowiek, który zna dobrze PiS, rozmawia z politykami, którego uważam za osobę mądrą, dobrze poinformowaną i którego zdaniu ufam. Przedstawiłem trochę taką litanię problemów i kłopotów, które są teraz na drodze PiS-u, sugerując, że moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że to się nie może skończyć dobrze. To znaczy, że zmierzamy ku przesileniu, konfliktowi, bałaganowi i w dosyć bliskiej perspektywie wyborom. On natomiast powiedział, że jego zdaniem cały czas jednak, tak jak on to obserwuje i rozmawia z politykami PiS-u, Jarosław Kaczyński jest politykiem sprawnym i rozsądnym, mającym świadomość tego, co się dzieje, co go otacza. Ma swoje różne dziwności, dziwnostki, też wynikające z postrzegania świata i rzeczywistości, natomiast będzie trwał i będzie jednak funkcjonował w tym coraz trudniejszym środowisku, tak żeby dotrwać do wyborów w 23. Natomiast, że to przesilenie, które nastąpi, nastąpi w 22. przed tym momentem, kiedy będą układane listy wyborcze. Więc podsumowując, jego zdaniem to się nie wydarzy i to są kłopoty takich, jakie widzieliśmy wiele. To, co jest czynnikiem X w tej całej układance, no to jest pandemia, sytuacja zdrowotna i gospodarcza oraz sondażowa. To znaczy to, na co trzeba patrzeć, to jest jak będzie się kształtowała liczba zachorowań, jak będzie wyglądało obciążenie ochrony zdrowia i czy ona sobie poradzi z tą sytuacją, jak to się będzie przekładało na nastroje. I może tutaj bym tobie oddał głos, bo to też jest coś, o czym my rozmawialiśmy, o czym ty mówiłeś, to znaczy jak ta sytuacja sondażowa będzie się przekładała na przyszłość Zjednoczonej Prawicy, bo koniec końców, abstrahując od tych wszystkich mniejszych, większych zawieruch i zawieruszek, o których rozmawialiśmy, to koniec końców, jak mawia premier Gowin, królową polityki jest arytmetyka i to chyba od niej wszystko w tym momencie zależy.
Tak, to trudno mi cokolwiek dodać po tym twoim wywodzie. Mogę się w gruncie rzeczy tylko zgodzić. Jeśli za 3-4 miesiące opinia publiczna uzna i zostanie to oddane w sondażach, że Zjednoczona Prawica, w szczególności rząd, a jeszcze bardziej Mateusz Morawiecki, nie uchronił Polski przed kryzysem zdrowotnym, epidemicznym, organizacyjnym. Jeśli okaże się, że państwo jest z kartonu, to będziemy mieli kolejną rekonstrukcję rządu. Bardzo trudno będzie później odbić się od tego dna w warunkach kryzysu, gdy nie będzie można za bardzo niczego obiecać. Kiedy? Bo ja wiem, no nie wiem, na ile można utrzymać wszystkie programy socjalne w warunkach kryzysu. Nie wiem, jak głęboki będzie ten kryzys. Nie wiadomo, czy nie będzie kolejnego lockdownu, o którym nieoficjalnie mówią politycy PiSu, jak się z nimi rozmawia, a oficjalnie go nie wykluczają, tylko mówią, że chcieliby go uniknąć. Ale no, Donald Trump być może wygrałby wybory prezydenckie, a pandemia, myślę, mu to uniemożliwi. I krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki nie byliby jedynymi ofiarami epidemii.
To, na co ja chciałem ciebie namówić, to jest, żebyś powtórzył swoją myśl, którą powiedziałeś przed nagraniem. I tutaj ja do tego dopiszę jakieś liczby. To znaczy, jeżeli powiedzmy, sondaże zjadą na trwałe poniżej 25% dla Zjednoczonej Prawicy, no to to będzie pożywka dla wszelkich rozłamowców, dla wszystkich polityków, którzy będą szukali innej rzeczywistości, innej przyszłości w polskiej polityce. I że tak naprawdę wszystkie, na przykład takie koło Jana Krzysztofa Ardanowskiego, które załóżmy, ma albo nie ma 7 posłów, w momencie, w którym będziemy widzieć, że PiS będzie miał ograniczoną liczbę mandatów, prawdopodobnie nie będzie rządził, to to jest ten moment, kiedy coraz więcej osób niezadowolonych ze swojej sytuacji w Zjednoczonej Prawicy zacznie przepływać i to jest ten moment, kiedy to wszystko zacznie się sypać. Więc o to mi chodziło z tą arytmetyką, że to jest pytanie jakby w którym momencie, jaki jest ten próg sondażowy i co się dzieje w momencie, kiedy schodzimy poniżej tego progu.
Ja myślę, że to nie jest 25%, o których ty mówiłeś. Myślę, że to jest raczej tyle, ile nie wystarczy do tego, żeby w przyszłości rządzić.
To moim zdaniem już jesteśmy bliziutko.
Jesteśmy już moim zdaniem blisko tego progu. Im więcej będzie sondaży, które pokazują, że Zjednoczona Prawica nie ma większości, tym gorzej się będzie działo w Zjednoczonej Prawicy. To jest oczywista prawidłowość w historii wszystkich większych partii, bo po prostu ludzie są tylko ludźmi i zastanawiają się nad tym, co z nimi będzie i szukają wyjść awaryjnych i są podatni na różne pokusy, zmiany barw partyjnych i tak dalej, i tak dalej. A z większością to jest trochę tak, że dopóki nie ma głosowań, to my nie wiemy, czy ona jest. To jest taka większość Schrödingera. I moim zdaniem to jest teraz los Zjednoczonej Prawicy, czyli czekanie na weryfikację w każdym głosowaniu.
No ja chyba zakończyłbym ten podcast wyprzedzającym podziękowaniem dla Marcina Bamby i Maćka Kurczewskiego, czyli dwóch osób, które redagują i montują naszą rozmowę, bo państwo tego nie będą prawdopodobnie słyszeli, a my o tym dobrze wiemy, że była ona dosyć chaotyczna i była przeprowadzona w dosyć dużym bałaganie, więc jeżeli cokolwiek państwo z tego zrozumieli, to proszę dziękować tym dwóm osobom, Marcin Bamba, Maciek Kurczewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.